obcowanie świętych. Dopełniając przedstawionego przed tygodniem obrazu nieba, trzeba koniecznie powiedzieć jeszcze o tajemnicy komunii świętych, potocznie nazywanej obcowaniem świętych. Tę prawdę wiary katechizm Kościoła katolickiego umieszcza w obszarze problematyki dotyczącej Kościoła, podkreślając zarazem, że właśnie on jest komunią świętych. W tym wymiarze Kościół pielgrzymujący, czyli wspólnota wierzących, która jest jeszcze tu na ziemi w drodze do wieczności, w niebie osiąga swoją pełnię. W doskonałym i niezmiennym na zawsze zjednoczeniu z Chrystusem, Jego mistyczne ciało tam staje się doskonałą wspólnotą świętości i łaski. Innymi słowy, niebo to wspólnota świętych z Chrystusem i pomiędzy sobą. Poza Boską Trójcą, Matką Najświętszą, Archaniołami i Aniołami, w niebie nie ma innych osób jak tylko święci, choć nieliczni z nich zostali tak nazwani uroczystym dekretem Kościoła. Jednak pozostałym mieszkańcom nieba w najmniejszym stopniu nie ujmuje to chwały i szczęścia. Kościół spośród zbawionych w niebie, którzy za ziemskiego życia wyróżniali się czymś szczególnym, wybiera niektórych jako czytelne wzory do naśladowania i orędowników u Boga dla nas, którzy jesteśmy jeszcze w drodze do zbawienia. Nie oznacza to, że inni święci w niebie nie interesują się nami, lecz są całkowicie skupieni na własnym szczęściu kontemplowania oblicza Bożego już bez żadnej zasłony. Coś takiego jest absolutnie nie do pomyślenia i byłoby sprzeczne z samą naturą nieba oraz świętości, w centrum których jest Bóg jako miłość. Miłość Boża ogarnia każde stworzenie powołane do istnienia. Ona polega na obdarowywaniu i uszczęśliwianiu innych. Ktoś, kto kocha, znajduje szczęście w tym, że uszczęśliwia innych. Natomiast samozadowolenie, skupienie się na tym, co się otrzymało, to czysty egoizm, absolutnie przeciwny miłości. Każdy ze świętych w niebie jest zatem żywo zatroskany o każdego z nas, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy i go nie znamy. Święci modlą się za nami, wypraszają potrzebne łaski, wspierają i opiekują się nami, nie tylko duchowo, ale czasem w sposób naprawdę fizycznie odczuwalny. Pod tym względem święci w niebie mają możliwości nieograniczone, gdyż w niebie wyzwoleni są z ziemskiego czasu i przestrzeni, praw fizyki i biologii. Mając udział we wszechwiedzy Boga, znają nasze potrzeby i problemy. Dzięki temu mogą niezwykle skutecznie pomagać, zwłaszcza wtedy, gdy współpracujemy z nimi i aktem wolnej woli dajemy im dostęp do siebie. Miłość bowiem zawsze szanuje wolność drugiego. Święci w niebie, tworząc idealną wspólnotę, podobnie jak aniołowie, porozumiewają się nie za pomocą ludzkiej mowy i języków, lecz wzajemnie poznają myśli innych, o ile są one do nich kierowane. Nie ma więc problemu znajomości języków obcych. Natomiast tworząc w ten sposób wspólnotę, tym skuteczniej mogą pomagać przede wszystkim do tego, abyśmy i my osiągnęli zbawienie, a przez to w swoim czasie dołączyli do ich wspólnoty. Miłość ma bowiem to do siebie, że innych obdarowuje tym, co sama ma najcenniejszego. W tym przypadku najcenniejszym skarbem zbawionych w niebie jest Bóg. Święci w niebie chcą więc obdarować Bogiem. to znaczy doprowadzić do doświadczenia Jego miłości i zjednoczenia z Nim. Z tego wynika, że w niebie jest nieustanny ruch. Życie tam kipi całej pełni. To, co dzieje się na ziemi, a co sprawia wrażenie zawrotnego tempa, w porównaniu z tym, czym żyje niebo pod wpływem Bożej miłości, jest jak poruszanie się żółwia wobec odrzutowców przekraczających barierę dźwięku. Stąd poniekąd fałszywe jest wyobrażenie nieba jako wiecznego odpoczynku, o ile siłą przyzwyczajenia przez odpoczynek rozumiemy bezczynność i ruch, i bezruch. Brak ograniczeń cielesnych i potęga miłości sprawiają, że mieszkańcy nieba nie doznają żadnego utrudzenia, ale nie można mówić o jakiejkolwiek bezczynności i nudzie. Wszystko zaś, co mówi o rzeczywistości nieba zarówno Biblia, jak i literatura piękna oraz malarstwo, to tylko symbole, nieporadne próby uzmysłowienia sobie czegoś, co dla śmiertelnych jest niewyobrażalne. To pragnienie wspólnoty świętych w niebie, abyśmy i my dostąpili zbawienia, a przez to stali się mieszkańcami nieba, jak również z naszej strony otwarcie się na wspólnotę zbawionych w niebie, to samo sedno rozważanej przez nas tajemnicy wiary, obcowania świętych. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że tradycyjne pojęcie obcowanie świętych oznacza komunię świętych w dwojakim sensie. Jest to wspólnota w rzeczach świętych i wspólnota pomiędzy osobami świętymi. Jeżeli więc wierzymy, że istnieje w Kościele wspólnota dóbr, a tym najwyższym dobrem jest Chrystus, niemożliwe jest więc, aby członkowie Kościoła chwalebnego w niebie nie pragnęli tego samego dobra dla wszystkich pozostałych członków Kościoła pielgrzymującego na ziemi. W naszym credo wyznajemy prawdę o świętych obcowaniu nie tylko po to, aby oddać cześć świętym w niebie i okazywać im wdzięczność za ich troskę o nas oraz o nasze zbawienie, ale przede wszystkim po to, aby wyrazić i umocnić jedność Kościoła. Wszakże jest jeden Kościół Chrystusowy, tu na ziemi i w niebie, jak również w czyśćcu. Zwraca na to uwagę katechizm Kościoła katolickiego, gdzie czytamy, że jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze źródła i głowy, wypływa wszelka łaska i życie ludu Bożego. Z tego wynika, że prawdy o obcowaniu świętych nie należy ograniczać jedynie do wymiaru eschatologicznego, a więc do tego, co następuje po śmierci. Rzeczywistość nieba wchodzi bowiem głęboko w naszą doczesność. Niebo w pewnym sensie zaczyna się już tutaj, a zatem pewne procesy właściwe dla pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie są możliwe już na ziemi, gdzie także doświadczamy zjednoczenia z Bogiem, choć przejściowego i utracalnego. Najpełniejszym w ziemskim życiu zjednoczeniem z Bogiem, czyli najbardziej realnym dotknięciem nieba, jest Eucharystia. Jej mocą wspólnota wierzących staje się wspólnotą świętych. Takie właśnie świętych obcowanie miał na myśli błogosławiony Jan Paweł II, który w bulli Incarnationis Mysterium, ogłaszającej wielki jubileusz roku 2000, napisał, że życie każdego chrześcijanina w Chrystusie i przez Chrystusa zostaje złączone tajemniczą więzią z życiem wszystkich innych chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności mistycznego ciała. Dzięki temu między wiernymi dokonuje się przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, że świętość jednego wspomaga innych w znacznie większej mierze, niż grzech jednego może zaszkodzić innym. Niektórzy ludzie pozostawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości, poniesionych cierpień, czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych. Na tym właśnie polega rzeczywistość zastępstwa, na której opiera się cała tajemnica Chrystusa, uczył Jan Paweł II. Kilkanaście lat wcześniej uczył o tym papież w posynodalnej adhortacji Christi Fideles Laici, w której podkreślał, że soborowe przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości to nie jest zwykły nakaz moralny, lecz niezbywalny wymóg tajemnicy Kościoła. Jest on bowiem mistycznym ciałem, którego członki mają udział w świętości głowy, którą jest Chrystus. Poza tym w Kościele mieszka i działa ten sam Duch Uświęciciel, który uświęcił ludzką naturę Jezusa w dziewiczym łonie Maryi i który stale przekazuje Kościołowi świętość Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Skoro więc chrzest włącza we wspólnotę Kościoła, wobec tego powołanie do świętości wyrasta z chrztu, a odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z podjętej tu refleksji wynika, że świętość nigdy nie była, a tym bardziej w naszych czasach nie może być sprawą prywatną. Obecnie, kiedy pod wpływem horyzontalizmu, czyli tendencji sprowadzania wszystkiego do wymiaru doczesnego, horyzontalnego i pod wpływem konsumizmu, egoistyczno-indywidualistyczna mentalność oraz atomizacja życia społecznego zataczają coraz szersze kręgi, na nowo trzeba odczytywać wyznawaną w credo dogmatyczną prawdę o obcowaniu świętych. Polega ona, jak mówiłem, na szczególnej więzi, na komunii świętych pomiędzy sobą i z nami w tym, co dotyczy świętości samego Boga. W tej wspólnocie świętości najjaśniejszą gwiazdą jest Matka Boża. Z woli papieża Piusa XII, który w 1950 roku ogłosił rozważany przed tygodniem dogmat wniebowzięcia, dziś, w oktawie tej uroczystości, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Nie jest przypadkiem, że dogmat wniebowzięcia papież ogłosił 1 listopada, a więc w Dzień Wszystkich Świętych. Maryja w niebie, Maryja wzięta do nieba, jest bowiem Królową Wszystkich Świętych.